Gościem Radia Zety jest dzisiaj Radosław Sikorski, teraz europoseł Platformy Obywatelskiej, w przyszłości szef MSZ-u. Dzień dobry, prosto ze swojego dworku w Chobielinie w Kujawsko-Pomorskim. Dzień dobry, panie ministrze, panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Widzę, że dzisiaj z dużą energią. Czy pan pamięta, co pan robił zawodowo w 2016 roku?
Byłem osobą całkowicie prywatną.
Ale pamięta pan, co pan robił?
Prowadziłem swoją konsultację Sikorski Global.
Bo Rafał Trzaskowski nie pamiętał, że w 2016 roku był posłem. No to trochę jednak żenująca sprawa. Nie uważa pan?
Wie pani, byłem marszałkiem, byłem posłem, byłem senatorem. Nie pamięta się wszystkich głosowań i mnie się też zdarzyło pomylić.
Ale nie pamięta się to, że się było posłem? No to jednak jest dość ważna funkcja, tak mi się wydaje.
Pamięć jest zawodna.
Czyli nie widzi pan tutaj nic nadzwyczajnego?
Nic nadzwyczajnego.
No, oponenci Rafała Trzaskowskiego bardzo mocno to podnoszą, że skoro nie pamięta, że był posłem, to może nie za bardzo mu zależało na tym zajęciu, więc jeśli wygra wybory i bój o Pałac Prezydencki, to też może nie za bardzo będzie zaangażowany w to zajęcie.
Jestem ciekaw, czy pan prezydent pamięta, że był kiedyś w Unii Wolności na przykład.
No był, tak. To, ale teraz odwracamy trochę kota ogonem.
Jemu niewygodnie z tą pamięcią.
Ale teraz trochę odwracamy kota ogonem, bo pytałam Rafała Trzaskowskiego. Padają też zarzuty, że Rafał Trzaskowski nie ma programu. Zacytuję Roberta Biedronia. Kandydat Platformy na swojej stronie chwali się papugą, psem, a o programie nie ma tam ani słowa. No nie ma.
No wydaje mi się, że cała ta kampania jest trochę dziwna w tym sensie, że wszyscy kandydaci udają, że prezydent rządzi Polską. Tym bardziej, tymczasem wiemy, że szefem władzy wykonawczej w Polsce jest premier. I to rząd rządzi Polską, a nie prezydent.
No ale prezydent ma też możliwości ustawodawcze, tak czy nie? Ma. W związku z tym inni kandydaci przedstawiają różne propozycje.
No tak, ale to, czy te inicjatywy ustawodawcze przejdą, czy nie, zależy wyłącznie od dobrej woli partii, która ma większość, partii rządzącej, tej, która formuje rząd.
No to czy może pan wymienić trzy najważniejsze punkty tego programu Rafała Trzaskowskiego, jeśli on jest? O to proszą też słuchacze.
Ja nie jestem tutaj w roli przedstawiciela sztabu prezydenta Trzaskowskiego, więc proszę mnie zwolnić z tego pytania. Myślałem, że chce pani porozmawiać o sprawach zagranicznych.
Tak też będzie rozmawiać o sprawach zagranicznych, no ale jest już prawie końcówka kampanii, w związku z tym trudno o tym nie rozmawiać. W jednym z wywiadów Rafał Trzaskowski powiedział, że będzie wypalał żelazem to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. No to znaczy, że obierze kurs konfrontacyjny w relacjach z obecną
korupcję. To kompromitowanie Polski za granicą i to łamanie konstytucji, oczywiście. Gorąco go w tym popieram. No jeżeli prezydent po nocach zaprzysięża nieprawidłowo wybranych sędziów, jeśli się nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego, jeśli się bez podstawy prawnej drukuje za dziesiątki milionów pakiety wyborcze, to są po prostu przestępstwa, które tak, trzeba wypalić razem.
No i jak prezydent miałby to naprawić?
Prezydent po pierwsze zdaje się, że ma inicjatywę postawiania polityków także przed Trybunałem Stanu, a po drugie mam nadzieję, że zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego będzie dopiero początkiem. No bo przypomnijmy, partia rządząca ma bardzo małą większość parlamentarną, zaledwie kilku posłów, więc może się zdarzyć to, co już się Jarosławowi Kaczyńskiemu zdarzyło w 2007 roku, czyli utrata większości, nowe wybory, no i szansa na sprzątanie tego bałaganu, który PiS stworzył w Polsce.
No Rafał Trzaskowski mówi, że chce postawić przed Trybunałem Stanu Antoniego Macierewicza, ale to jest mało realne, żeby nie powiedzieć, to jest mission impossible. Jest potrzebnych 276 głosów w Sejmie.
Który zrobił czystkę doświadczonych polskich generałów, który złamał wielokrotnie prawo, który nadal marnuje jakieś miliony na pseudokomisję, która nie publikuje od lat raportu, który jest papieżem religii smoleńskiej, przez którą 1/3 naszego narodu uwierzyła w nieistniejący zamach. No wielki szkodnik, któremu się to należy i to jest jeden z powodów do głosowania na Rafała Trzaskowskiego.
No ale żeby kogoś postawić przed Trybunałem Stanu potrzebnych jest 276 głosów, a pamiętam jeszcze rok 2015, kiedy zabrakło kilku głosów, żeby postawić przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobro i to były głosy Platformy Obywatelskiej, w tym pana głosu zabrakło.
drugi raz tego błędu nie popełnimy.
Rafał Trzaskowski z nieodrodnym dzieckiem marketingu politycznego Donalda Tuska zamiast wierności ideałom jest marketing polityczny. To jest opinia premiera Morawieckiego na temat kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.
No, o marketingu to pan premier coś wie. Pamiętam, że mówił, że te reklamy jego banku są głupie, ale ludzie i tak w nie wierzą. Więc wydaje mi się, że jest tutaj specjalistą. Trzeba mu oddać.
Czyli nie pomylił się, tak? Rozumiem, że w takim razie rzeczywiście Rafał Trzaskowski jest wytworem marketingu politycznego, że nie jest autentyczny.
Ja pamiętam też te tysiące i miliony botów, które pan minister Szafernaker surfował. Także PiS wie coś co nieco o marketingu politycznym.
To ona donosi, że premier Morawiecki został odsunięty od kampanii wyborczej prezydenta, bo mu szkodzi. Jak pisze Onet, szefowi TVP Jackowi Kurskiemu udało się przekonać wierchuszkę PiS, że Morawiecki szkodzi w kampanii Dudzie.
No, to, że szef telewizji publicznej uzgadnia, co pomaga, co szkodzi partii rządzącej, mówi nam wszystko, co chcemy wiedzieć o telewizji kiedyś publicznej.
A pan nie ma żalu do koleżanek i kolegów, że to nie pan został kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta? To jest chyba pana marzenie.
Myślę, pani powinna mieć żal, że no, tu Szymon Hołownia, dziennikarz, tak pięknie
Coś mi pan tutaj próbuje imputować. Ale co to ma za znaczenie, co ja na ten temat myślę? Poza tym nic takiego nie ma miejsca.
Ja myślę.
No ale to było już kolejne pana podejście, więc wydaje mi się, że jednak jest to w pewien sposób pana ambicja i marzenie zawodowe, żeby zostać prezydentem.
No też byłem dziennikarzem, pani jest dziennikarzem, każdy ma szansę, no, wolny kraj.
Ale co to ma za znaczenie, pytam o pana, czy nie ma pan żalu?
No dziękuję za taką życzliwość. Ale nie, uważam, że Rafał Trzaskowski będzie dobrym prezydentem.
No bo jak ta decyzja była ogłaszana o wymianie kandydata, no to nie wyglądał pan na szczęśliwego.
Niemożliwe.
No, możliwe. Widziałam pana mowę ciała. Nie wyglądało to dobrze. Pytanie od słuchacza, czy nie jest pan zły, że takie przystawki jak Partia Zieloni czy Inicjatywa Polska zablokowały pana start w wyborach prezydenckich z ramienia Koalicji Obywatelskiej? To jest pytanie od słuchacza.
To nie jest prawda, o ile wiem.
Czyli to Inicjatywa Polska i Zieloni nie zablokowały pana kandydatury?
Znaczy, nie wiem skąd to zainteresowanie moją osobą, ale decyzja zarządu była przed decyzjami tych partii, więc to wydaje mi się nieprecyzyjna informacja.
A w czym Rafał Trzaskowski będzie od pana lepszy? Że koleżanki i koledzy zdecydowali właśnie tak, a nie inaczej.
No, mówi po hiszpańsku. Ja nie mówię po hiszpańsku.
A to ma takie znaczenie, że mówi po hiszpańsku?
A pyta się pani, czym jest lepszy.
No, ale tutaj odczuwam pewną ironię, ale może mi się tylko tak wydaje. Tak to odbieram. A jak pan pomaga w tym, żeby Rafał Trzaskowski wygrał te wybory? No bo na sukces Andrzeja Dudy to pracuje właściwie no, prawie cały aparat partyjny. Ministrowie też,
no, my też,
posłowie.
Tak, wszyscy posłowie, europosłowie, radni, zbieraliśmy podpisy, udostępnialiśmy informacje o sztabach w tym tygodniu. Wszyscy działamy w swoich regionach. Ja także będę osobiście rozdawał ulotki, agitował za Rafałem Trzaskowskim.
No to teraz porozmawiamy właśnie o dyplomacji. Prezydent Andrzej Duda leci do Waszyngtonu dzisiaj. Czego się pan spodziewa po tej wizycie w Waszyngtonie, głowy państwa?
Nie wiem, do czego rząd go upoważnił, bo przypomnijmy, w Polsce to rząd prowadzi politykę zagraniczną, więc jeśli tam miałyby nastąpić jakieś decyzje czy umowy podpisane, no to rząd musiałby go do tego upoważnić, a o niczym takim się nie słyszy.
Czym może zaowocować ta wizyta? Ma pan jakieś
jest bardzo odważna, bo prawie wszyscy rozmówcy Donalda Trumpa później żałują, bo prezydent Trump gra wyłącznie na siebie i bardzo często prowadzi do kłopotów politycznych dla swoich rozmówców. No ale rozumiem, że PiS jest w desperacji i kładzie wszystko na jedną szalę.
A na ile ta wizyta może pomóc prezydentowi Dudzie w tym, żeby no, zdobyć kilka procent poparcia na przykład, żeby poprawić wynik wyborczy?
Obydwaj panowie są w kłopotach. Trump jest daleko za Joe Bidenem. Dynamika prezydenta Dudy też jest zła, bo już są sondaże, w których Trzaskowski go wyprzedza. Więc chcą pokazać swoim zwolennikom, że nie są tak izolowani międzynarodowo, jak są, więc potrzebują się tutaj, no to będzie taki ślepy, będzie prowadził głuchego.
I tutaj muszę zrobić pauzę. Część radiowa za nami, ale oczywiście Radosław Sikorski z nami zostaje. Europoseł Platformy Obywatelskiej, były szef MSZ-u. Jesteśmy na Facebooku i na radio.z.pl, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. O, widzę, że pan poseł jednak pije kawę czy herbatę. Jesteśmy już w internecie, więc zapraszam. Przypomnę, naszym gościem jest Radosław Sikorski. Jeszcze nawiążę do tej wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. A to nie powinien być powód, nie, do dumy, do satysfakcji, że umacniamy nasz sojusz transatlantycki?
Czy umocnimy, to jeszcze zobaczymy. Jest to oczywiście złamanie takiego ważnego precedensu. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych zawsze odmawiało się rozmów tuż przed wyborami w innych krajach, po to, żeby nie być oskarżanymi o ingerowanie w te wybory. No, Trump oczywiście nie trzyma się żadnych konwencji, ma to wszystko w nosie, więc jest to bardzo nietypowe.
Ale czy te relacje transatlantyckie należy umacniać, czy nie? Bo, no bo z pańskich wcześniejszych wypowiedzi wynikało, że nie jest pan entuzjastą. Że nie jest pan entuzjastą.
Prezydent Trump jest tym, który je bardzo poważnie osłabił. No, nazywa Europę przeciwnikiem, złamał, wyszedł z iluś traktatów, wprowadza sankcje, a tu próbuje rozgrywać Polskę przeciwko Niemcom. No więc to na pewno nie buduje dobrych relacji transatlantyckich.
Wczoraj w gościu Radia Z był Paweł Mucha, prezydencki minister, i powiedział, że jego zdaniem politycy opozycji nie potrafią się znieść ponad doraźną grę polityczną i próbują na siłę dezawuować tę wizytę.
Zobaczymy. Ja uważam, że generalnie rzecz biorąc, im więcej kontaktów polsko-amerykańskim, tym lepiej, byle prezydent nie oddał tam jakichś ważnych polskich interesów. No bo jeśli by miał znowu bez negocjacji zgodzić się na jakieś nowe kontrakty zbrojeniowe. Jeśli miałby, mówi się o tym, mam nadzieję, że to nieprawda, oddać jurysdykcję polską nad żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi w Polsce. No, są ryzyka związane z tą wizytą. Mam nadzieję, że te obawy okażą się niesłuszne, ale wiemy, że prezydent ma skłonność do podpisywania wszystkiego, co mu się pod nos postawi, więc mam nadzieję, że przeczyta.
No, jeśli chodzi o tę jurysdykcję, o której pan wspomniał, no to czytałam, że jednak tutaj strona polska nie chciałaby tego oddawać Amerykanom. Chciałaby, żeby to zostało po stronie polskiej, dlatego do tej umowy może nie dojść.
O statusie wojsk, w których pierwotna polska jurysdykcja jest zachowana. No to jest umowa, którą podpisaliśmy za naszych czasów jako i to ona umożliwia w ogóle obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Oczywiście nikt nam za to nie podziękował.
A to nie będzie symboliczne? Polski prezydent w Waszyngtonie, a w Moskwie parada zwycięstwa w Moskwie, nie tylko w Moskwie, w kilku innych miastach, no 75 lat po tej pierwszej. No to nie będzie to jednak takie symboliczne?
No przypominam, że na paradę zwycięstwa w 2010 roku chciał lecieć Lech Kaczyński, bo Polska była częścią koalicji antyhitlerowskiej i polscy żołnierze w paradzie zwycięstwa w 1945 roku w Moskwie brali udział. Ja mam czasami wrażenie, że obecny rząd nas wypisuje z koalicji antyhitlerowskiej, no bo ci ludzi, którzy kolaborowali z Gestapo i z Trzecią Rzeszą.
Według doniesień Onetu jest bardzo prawdopodobne, że nastąpi ogłoszenie przeniesienia do Polski europejskiego dowództwa 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Dowództwo stacjonuje, jak wiadomo, w stanie Kentucky, więc sądzi pan, że to jest możliwe?
Słyszałem, że podobno do Poznania miałoby być przesunięte. To by była dobra decyzja.
No i nie jest też wykluczone ogłoszenie przekazania Polsce 5 sztuk używanych samolotów transportowych Herkules.
No mamy już Herkulesy, tamte też były używane i były remontowane. No nie wiem, kto by za remonty miał zapłacić, jeśli Amerykanie. To oczywiście darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby.
A jeśli Polska miałaby je remontować?
No to wtedy trzeba skalkulować, czy to się opłaca.
A czy żołnierze amerykańscy wycofywani z Niemiec powinni trafić do Polski?
No przede wszystkim o tym pomyśle prezydent Trump nie poinformował kanclerz Merkel i to wszyscy odebrali jako jego wyraz złości na to, że Merkel nie przyjechała na jego wezwanie na G7. No tak się nie robi polityki. A Polsce szczególnie musi zależeć na tym, żeby Amerykanie w Niemczech pozostali w znaczących ilościach, bo przez Niemcy prowadzą linie logistyczne dla ewentualnego wsparcia Polski. Więc to nie jest tak, że to, co dobre, złe dla Niemiec, musi być dobre dla Polski.
Czyli to nie byłby dobry pomysł, pana zdaniem? Gdyby żołnierze niemieccy zostali oddelegowani do Polski.
Znaczy
żołnierze amerykańscy w Niemczech, przepraszam.
Zależy, jak to zrobimy. Czy za tym, pamiętajmy, że w Niemczech dla Amerykanów została stworzona gigantyczna infrastruktura, bardzo kosztowna. Szpitale, koszary, bazy, poligony i tak dalej. No to by trzeba to w Polsce stworzyć. Kto za to zapłaci?
No pewnie my.
No, więc to trzeba sobie skalkulować, prawda?
No przecież Fort Trump również miałby powstać, dlatego że mamy zaoferować bardzo duże pieniądze na ten
cel. Okazuje się z książki Johna Boltona, że prezydent Trump jakoś nie jest entuzjastą Fortu Trump.
A broń atomowa powinna być w Polsce?
No właśnie. Mamy łapczywych polityków, którzy uważają, że wszystko, co pochodzi od naszego największego sojusznika, powinniśmy brać bez negocjacji, bez namysłu. Tymczasem pamiętajmy, to nie byłaby polska broń atomowa. To nie byłoby tak, że Macierewicz z Misiewiczem mieliby palec na spuście rakiet międzykontynentalnych. Kody dostępu i decyzje o użyciu nadal podejmowaliby Amerykanie. Służylibyśmy jedynie za miejsce składowania tych głowic, co miało już miejsce w dawnych czasach. Miejsce składowania głowic nuklearnych jest oczywiście celem uderzeń atomowych potencjalnego przeciwnika. No więc znowu trzeba skalkulować, na ile taki ruch wzmaga nasze bezpieczeństwo, a na ile obniża.
No, Georgette Mosbacher, czyli ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, sugerowała to zresztą na Twitterze. Trochę zaskakujące.
No właśnie, to takich rzeczy się nie... To w ogóle ja bym nie epatował opinii publicznej, bo to wywołuje niepotrzebny strach, a być może w ogóle nikt tego nie rozważa i być może to jest po prostu PR.
Te rozmowy w Waszyngtonie mają też dotyczyć spraw energetycznych. No i znowu odwołuję się tutaj do doniesień Onetu, że prawdopodobne jest ogłoszenie deklaracji albo podpisanie wstępne, niewiążącego, ale jednak memorandum w sprawie budowy elektrowni atomowej w Polsce z wykorzystaniem amerykańskiej pożyczki. Co pan na to?
No przede wszystkim prezydent nie prowadzi w Polsce polityki energetycznej, więc to oczywiście będzie niewiążące i też no, takie sztuczne, no bo to jest na siłę przyklejanie do Andrzeja Dudy mocy sprawczej, której on nie ma. No ale ja jestem generalnie sceptykiem, jeśli chodzi o takie tradycyjne, wielkie elektrownie atomowe z gigantycznymi liniami przesyłowymi i tak dalej. Bo uważam, że przemysł atomowy zaniża koszty ich likwidacji i że w związku z tym ten ogólny koszt jest na minus. Natomiast Amerykanie certyfikują w tej chwili to, co już wprowadzili Rosjanie, czyli małe reaktory modułowe oparte na reaktorach używanych w łodziach podwodnych. No, ale... Czyli wtedy mamy małą elektrownię zasilającą jedno miasto. Bez potrzeby budowania tych gigantycznych linii przesyłowych przez całą Polskę. To wydaje mi, będąc laikiem w tych sprawach, wydaje mi się to ciekawą propozycją. Jeżeli mielibyśmy to rozważyć albo być tym krajem, który ten produkt pomoże Amerykanom wprowadzić na rynek Unii Europejskiej, no to pod warunkiem, że koszta byłyby konkurencyjne, to uważam byłoby to do rozważenia.
No ale przecież Platforma Obywatelska też miała taki pomysł. No, nawet pierwszy prąd z elektrowni atomowej miał popłynąć w 2019 roku. No, były takie pomysły. Przecież był nawet pełnomocnik powołany do tego, Aleksander Grad, który zarabiał bardzo duże pieniądze. Duże pieniądze wydano, żeby się do tego przygotować.
Takie jak zarabiają teraz pełnomocnicy zarządzający polem.
Bardzo porównywalne. Aleksander Grad zarabiał miesięcznie 55 tysięcy złotych. No,
pan, a ile zarabiają?
No, z tego co pamiętam, to pan Horała jako szef CPK też zarabia około 50 tysięcy. Więc to są porównywalne kwoty.
Dokładnie. To więcej niż pani pewnie i ja.
Tak, zdecydowanie więcej, tak, ale co to do rzeczy, no. Chodzi o to, że Platforma Obywatelska też miała takie pomysły i uwaga.
Może jakąś pracę wykonujemy, a oni zarządzają niczym. W ogóle ta praktyka płacenia milionów, omijania ustawy kominowej, płacenia tych gigantycznych pensji za obniżanie wartości spółek państwowych, to taki oryginalny model kapitalizmu, przyzna pani.
Wracając do kampanii, Robert Biedroń, czyli kandydat szeroko pojętej lewicy, mówi, że nie przekaże swoich głosów w drugiej turze na Rafała Trzaskowskiego. Co pan na to?
No to bym się rozczarował, gdyby tak zrobił, bo odpowiedzialność by sugerowała co innego.
Dlaczego odpowiedzialność? Odpowiedzialność za co?
Za praworządność w Polsce, na czym wiem, że Robertowi Biedroniowi zależy. Także apelowałbym do niego, aby ochłonął, bo rozumiem, że jest rozczarowany póki co wynikami sondażowymi swojej kampanii, ale no jest coś ważniejszego. No, jak już pani tak życzliwie wspominała o moich ambicjach, no to ja teraz popieram tego, który ma największe szanse odsunąć tą łamiącą praworządność i wyprowadzającą Polskę z Unii Europejskiej władzę. I apelowałbym do Roberta Biedronia, aby też jako europoseł no wsparł tego kandydata, który obiecuje i ma szansę na przywrócenie miejsca Polski przy stole decyzyjnym w Unii Europejskiej.
Ja to zacytuję, co powiedział Robert Biedroń w rozmowie z jednym z portali. Wyborcy, którzy chcą zagłosować na lewicę, postęp i zmianę, mają jedną opcję i nie jest nią prawicowy, chadecki kandydat na prezydenta Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.
Rozumiem, że walczy w pierwszej turze nadal, to zrozumiałe, ale mam nadzieję, że gdy jej wyniki już będziemy mieli, no to jednak doceni to, że Rafał Trzaskowski także w kwestiach, które jemu są bliskie, jest znacznie bliższy jego opozycjom niż Andrzej Duda.
No, Szymon Hołownia dla odmiany zadeklarował, że zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, no bo jest to mniejsze zło po prostu. Chociaż wyraził też przekonanie, że w drugiej turze Rafał Trzaskowski przegra jednak z prezydentem Dudą.
No pani garsonka taka bardziej pod Hołownię mi się wydaje.
Nosiłam tę garsonkę dużo, dużo wcześniej, zanim Szymon Hołownia sobie wymyślił, że akurat kolor żółty będzie jego ulubionym kolorem i będzie takim znanym znakiem rozpoznawczym. Sugeruje pan, że ja mam coś wspólnego z Szymonem Hołownią? Otóż nie mam. A kolor żółty bardzo lubię, ponieważ jest słoneczny, optymistyczny i dodaje animuszu. Przynajmniej tak uważam, tak uważam. A pan jest zadowolony z pracy w Europarlamencie?
Tak. W tym tygodniu głosowaliśmy ważne kwestie dotyczące i przestrzegania praw na Białorusi. Tam się złe rzeczy dzieją. Łukaszenka znowu przykręca śrubę. Jestem w Komisji Spraw Zagranicznych, w Komisji Obrony, czyli w tych sprawach, na których się znam. No i jestem przewodniczącym delegacji Unia Stany Zjednoczone. A ostatnio poproszono mnie o napisanie wkładu do strategii największej partii europejskiej, Europejskiej Partii Ludowej, strategii wobec Chin.
Ale europoseł chyba może mniej niż minister na przykład.
No to zależy, w Polsce mniej, ale w Europie więcej.
Czyli jest pan usatysfakcjonowany? Nie tęskni pan za pracą w rządzie?
Nie tęsknię.
A co się stanie pana zdaniem z Jarosławem Gowinem?
No ciekawe, bo zachował się odpowiedzialnie. Teraz mówimy, że no, niestety wirus jeszcze szaleje. W Niemczech na przykład jest nowe ognisko i te wybory nie są bezpieczne nawet teraz. W maju byłyby skrajnie niebezpieczne. Temu zapobiegł. No ale pewnie koledzy z rządu nie są mu wdzięczni za to, że przeciągnął proces wyborczy. No ja bym mu sugerował, żeby wykorzystał to, że ma niezależną ma dość szabel, żeby zdecydować o tym, kto w Polsce rządzi. Taka okazja może mu się nie powtórzyć.
To co powinien zrobić w takim razie Jarosław Gowin z tymi szablami, którymi dysponuje w Sejmie?
No powinien je wycofać z popierania partii, która szkodzi Polsce, która wyprowadza nas z Unii Europejskiej, która łamie konstytucję i doprowadziła do największego wykwitu nepotyzmu i korupcji w historii Polski, i przejść na stronę opozycji.
Ale niedawno było głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu, no więc nic takiego nie nastąpi. Natomiast no, Super Express pisze, że właśnie, że były wicepremier Jarosław Gowin ma się wycofać z polityki. Ja szczerze mówiąc jakoś tego nie widzę. Przecież Jarosław Gowin mimo wszystko to jest zwierzę polityczne. Zna go pan, byliście w jednej partii.
Ja sądzę, że jeszcze ma rolę do odegrania w miarę gnicia tego układu rządowego.
A sądzi pan, że będzie zmiana przywództwa w porozumieniu Jarosława Gowina w jego partii?
Nie mam żadnych uprzywilejowanych danych na ten temat.
No ale może coś panu podpowiada intuicja.
Odływ pani wicepremier na Jasnej Górze, no przyzna pani, że tutaj Kościół bardzo mocno wchodzi w kampanię wyborczą, w popieranie tej władzy. To by może Paulini Jasnogórscy wiedzą coś, czego my jeszcze nie wiemy.
Pytanie od słuchaczy. Czy politycy Platformy na czele z Rafałem Trzaskowskim już nigdy nie wypowiedzą na głos słowa LGBT? Może pan spróbuje?
A dlaczego mieliby nie powiedzieć?
Nie wiem, no to ten temat może być niewygodny.
Ja nie wiem, ja uważam, że ludziom należy się szacunek, że ludziom należy się niedyskryminowanie i nie widzę w tym wielkiej kontrowersji.
To proszę powiedzieć LGBT.
No, nawet prezydent Andrzej Duda deklarował, że gotów by podpisać umowę o związkach partnerskich, więc nie wiem, po co ta prowokacja.
No, potem się z tego wycofał prezydent Andrzej Duda, z tego co pamiętam.
No właśnie, dostał telefon z Nowogrodzkiej i się wycofał. No to pokazuje, jakim jest prezydentem.
A jak dużym obciążeniem dla waszego kandydata jest złamanie obietnicy, że nie zostawi Warszawy do końca kadencji?
To sytuacja, przyzna pani, jest wyjątkowa.
Niektórzy warszawiacy mogą mieć za złe jednak Rafałowi Trzaskowskiemu, że nie będzie, gdyby wybrał wybory i bój o Pałac Prezydencki, że nie będzie sprawował tego mandatu do końca kadencji. Zresztą był też wielokrotnie w studiu tutaj, był gościem Radia Z i mówił, że absolutnie zarzekał się, że chce być prezydentem do końca kadencji, koniec, kropka. To jest pytanie od pani Anny, która trochę pewnie pana zdziwi. Czy przyjmie pan tekę premiera?
Nikt mi jej nie oferował.
A gdyby wygrała Koalicja Obywatelska, to co wtedy?
O, każdą poważną propozycję rozważę.
Ryan pyta, czy ma pan żal do Platformy o to, jak pana traktuje od lat?
Znaczy co, zrobiła mnie dwa razy ministrem, a teraz europosłem.
No nie, był pan wiceprzewodniczącym Platformy, nie jest pan już...
Byłem. No, bycie wiceprzewodniczącym z Brukseli, przyzna pani, jest trochę utrudnione.
No i nie został pan kandydatem na prezydenta.
No nie zostałem. Ale panią fascynuje ten
nie, no, też są pytania od słuchaczy po prostu, więc wsłuchuję się w to.
Na pani życzliwość i się nie zawiodłem.
Cały czas szydera. Dane publiczne. Obóz Dobrej Zmiany powtarza często, że liczba spotkań prezydenta RP z Donaldem Trumpem świadczy o pozycji Polski. To jak często pan spotykał się na przykład w ramach Trójkąta Weimarskiego ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i z Francji?
Ja myślę, że taka wyliczanka wizyt to w ogóle jest niepoważne, bo pytanie jeszcze, co podczas tych spotkań się ustala. Polska ma też oczywiście relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ważna rzecz, zgoda, ale Polska ma większe wpływy w Europie niż na Stany Zjednoczone, bo w relacjach z Niemcami, z Francją Polska jest trochę mniejszym, ale jednak partnerem, który dysponuje pakietem akcji, który może wetować różne rzeczy, który ma koncepcje, które czasami są przyjmowane przez całą Unię Europejską. Partnerstwo Wschodnie, czy poprzedni budżet europejski, Polska mogłaby być liderem europejskiej obronności. A wobec Stanów Zjednoczonych, no ze względu na różnicę potencjałów 1:20, zawsze będzie partnerem znacznie mniejszym. No a tutaj nie dzieje się nic. ta formuła, która dawała Polsce miejsce przy stole decyzyjnym, tak jak pani mówi, trójkąt weimarski, w ogóle obumarła. Wie pani, to już nawet o tym się już nawet nie dyskutuje, ale ja średnio raz na kwartał spotykałem się z ministrem spraw zagranicznych Rosji. To jest trudny, ale ważny, bo niebezpieczny sąsiad, z którym trzeba rozmawiać o rzeczach przyjemnych i nieprzyjemnych. Od 5 lat mieliśmy jedno gdzieś na marginesie jakiegoś międzynarodowego wydarzenia spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji, a spotkań premierów i prezydentów nie mieliśmy w ogóle. Czy to jest odpowiedzialne? Znaczy, myśmy się domagali i to nie jest, to, znaczy, to jest bardzo fajne w publicystyce wewnętrznej. O, nie będzie, a zanim Rosja się nie zdemokratyzuje, nie będziemy z nią rozmawiali. No ale czy taką politykę prowadzimy wobec Chin czy Arabii Saudyjskiej?
Nie, nie, no. Relacje z Rosją są kompletnie zamrożone.
Dyplomacja polega na tym, że rozmawiamy z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy. I w tym sensie Polska nie ma dziś polityki zagranicznej.
Ale jednak zaskakujące jest, że żadnej propozycji w tym względzie nie ma na przykład Rafał Trzaskowski, który przecież był wiceministrem spraw zagranicznych i polityka zagraniczna to też jest chyba jego konik, tak można powiedzieć. Więc na przykład no, Hołownia zaproponował, że chciałby odświeżyć tę formułę Trójkąta Weimarskiego, a tutaj pan Rafał Trzaskowski się nie zajął.
Był ministrem do spraw europejskich, czyli więcej niż wiceministrem i zapewniam panią i państwa, że jako prezydent odrodziłby formułę Trójkąta Weimarskiego i Polska z powrotem weszłaby do wielkiej gry.
Tym bardziej, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no to jednak tutaj prezydent ma sporo do powiedzenia i ma całkiem niezłe pole do działania. Może ją współkreować.
Ma pewne wpływy pod warunkiem, że się zna i że partnerzy zagraniczni wiedzą, że z tym prezydentem warto rozmawiać, bo jest samodzielny.
No hiszpański pewnie mu pomoże. Jak pan ocenia obecnego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza? Pyta kolejny słuchacz.
No niestety nie jest autorem polityki zagranicznej. Prowadzi dyplomację, wszystkie rutynowe spotkania, ale nie widzę, żeby miał wpływ na działania całego rządu w sprawach zagranicznych, a to powinien robić sprawczy minister spraw zagranicznych. No i niestety to będzie miało w historii MSZ-u zapisane jako bardzo poważny błąd wynikający ze słabości politycznej, że oddał sprawy europejskie poza MSZ. To jest złe dla Polski i złe dla MSZ-u.
A co z pozwem Romana Giertycha przeciwko Antoniemu Macierewiczowi?
Już złożony, o ile wiem. Macierewiczowi upiekło się, nie wiem jak, to, że ujawnił polską agenturę w raporcie z likwidacji WSI. Prokuratura, wtedy niezależna od rządu, wymyśliła, że likwidator służby specjalnej nie był funkcjonariuszem publicznym. No, absurd uważam. I Macierewicz nie poniósł konsekwencji swoich katastrofalnych, karygodnych działań. No ale tu raczył powiedzieć, że Tusk, Siemoniak i ja ukrywamy sprawców zamachu smoleńskiego.
A do tej sprawy można jeszcze wrócić, czy ona się przedawniła właśnie, jeśli chodzi o raport o likwidacji WSI?
On to powiedział miesiąc temu, więc ja tu w Hobilinie mogę z kamerą pójść do lochu, do piwnicy i pokazać pani, że tutaj żadnych zamachowców nie trzymam. No więc nie wyobrażam sobie, żeby sąd nie uznał tego za zniesławienie. No bo przyzna pani, że gdybym ukrywał zamachowców, to trzeba by mnie nie tylko wyeliminować z życia publicznego, ale uważam postawić pod ścianę i rozstrzelać.
Nie ma kary śmierci w Polsce. Mamy memorandum na niewykonywanie. Ale czy ta sprawa się przedawniła, jeśli chodzi o likwidację, o raport z likwidacji WSI?
Nie wiem, ale to jakaś patologia w ówczesnej prokuraturze.
I jeszcze pytanie od Damiana. Czy planuje pan powrót do polskiego parlamentu w przyszłości?
Nie.
Krótko i na temat. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Radosław Sikorski, europoseł Platformy Obywatelskiej, były szef MSZ-u, ale też wiceminister obrony narodowej był z nami. A to jeszcze zapytam, jak pan teraz ocenia, tak już zupełnie na koniec, w jakiej kondycji jest polska armia, pana zdaniem?
No Macierewicz dokończył tego, co zaczął Smoleńsk. W Smoleńsku straciliśmy wszystkich dowódców sił zbrojnych. Macierewicz wyciął wszystkich, którzy mieli, czy prawie wszystkich, którzy mieli doświadczenie z Afganistanu, z Iraku. No i osłabił polskie dywizje, popodpisywał jakieś dziwne kontrakty. Helikopterów jak nie było, tak nie ma. Łodzi podwodnych jak nie było, tak nie ma. Gadają, a de facto modernizacji Wojska Polskiego po prostu nie ma.
No ale będziemy mieli super nowoczesne F-35 za parę lat. Tak,
za 10 lat najwcześniej.
No bo wcześniej się chyba nie da.
No tak, ale w międzyczasie miały być helikoptery. I co? I nie ma. Wojsko żartuje, że są w wersji stealth, czyli niewidzialne.
Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia życzę dla pana i dla pana rodziny, bo jak wiadomo, epidemia nie ustępuje, także wczoraj, jak wiemy, Adam Małysz obwieścił, że jest chory na koronawirusa, więc Adamowi Małyszowi żyjemy dużo, też życzę bardzo dużo zdrowia. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję, do widzenia.